Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem Radia Zielona Góra jest senator Walerian Piotrowski, honorowy obywatel Zielonej Góry, honorowy obywatel województwa lubuskiego. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panom redaktorom i dzień dobry słuchaczom tego radia. Siadając tutaj przed mikrofonem, musiałem przypomnieć, co to się automatycznie działo, moment, gdy pierwszy raz zjawiłem się w tej rozgłośni. Było to w wyborach czerwcowych z 1989 roku.
Czyli od 1989 roku pan senator pamięta wszystkie wybory, które w naszym kraju były organizowane.
Z tym pamiętaniem jest może już nieco gorzej, ponieważ jak się ma 53 lata, to się zapomina nazwiska na przykład osób na moment, które się znało.
93 lata, panie senatorze.
Parę tygodni mi brakuje do pewnych 93 lat, tak ale jest. To jest 93 lata. Jest taki mechanizm, że jak mówię, to z góry w pewnym momencie wiem, że nie będę pamiętał na przykład nazwiska osoby, której się wspomnieć. Mam wypracowany taki mechanizm, że omijam to, omawiając tę osobę przez pełnione przez nią funkcje, bo to zwykle takich dotyczy.
Panie senatorze, przejdźmy do wyborów, bo tak. To jest główny powód naszej dzisiejszej rozmowy i naszego dzisiejszego spotkania. No i także tej pamięci jednak o wyborach od 89 roku. Czy przypomina pan sobie, żeby jakiekolwiek wybory tak bardzo rozpalały wyborców, powodowały takie napięcie, takie wyczekiwanie, jak właśnie te wybory prezydenckie Anno Domini 2020?
Ja myślę sobie tak, że to wspomnienie i zapamiętanie u mnie, jeśli były takie fakty, to one tak trochę wygasły. Znam w pamięci, mam o wiele lepiej takie momenty wielkiej emocji w debacie w Senacie, ale one były mimo wszystko, no może bardziej... One się kończyły i kończyły się z reguły pozytywnie. Dzisiaj te emocje są wielkie, ale one wyrastają także z pewnej niepewności co do dalszych losów i z trudności dokonywania wyboru. Myśmy w pierwszej turze stanęli wobec faktu, że było 11 kandydatów. Ilość, można powiedzieć, niesamowita. Wybór był może nieraz oczywisty, dla bardzo wielu oczywisty, ale niemniej świadczy to o tym, że było bardzo wiele osób, które kandydowało powodowane własnymi czy grupowymi ambicjami, a te grupy niekoniecznie były reprezentatywne czy wielkie, ale używano tych wyborów jako pewnej trampoliny do wejścia na scenę polityczną.
Ale frekwencja bardzo wysoka, bo bodaj 62% Polaków zdecydowało się wziąć udział. Jak na polskie warunki, to się podkreśla, że to bardzo duże zainteresowanie.
Ja sądzę, zresztą że jest to trochę inaczej, że mimo wszystko nie jest wysoka frekwencja. W 89 roku w wyborach brało udział też 62%, mimo że były to wybory przełomowe. Dzisiaj się mówi, że są one przełomowe z racji sporów cywilizacyjnych, którymi jest także objęta Polska i że powinno to powodować masowy udział w tych wyborach. Niemniej to zaangażowanie w sprawy publiczne nie jest takie szerokie. Także to wynika z pewnych trudności, z niewiedzy, ale też i z obojętności.
Może wróćmy do tego napięcia, bo być może ono jest związane, a ja jestem przekonany, że na pewno, że tak naprawdę wszystkim wyborcom zależy na Polsce. Zależy na tym, żeby ona się rozwijała, żeby była krajem dostatnim. A to, że mamy różne wizje tego rozwoju, to jest rzecz odrębna.
To jest rzecz odrębna. Ale ja bym chciał wrócić jak gdyby do pierwszej takiej kwestii tych wyborów, które teraz są i tych kandydatów, którzy są.
Mamy więc urzędującego prezydenta Andrzeja Dudę oraz pretendenta prezydenta Warszawy, wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego.
Prezydent Andrzej Duda, korzysta z konstytucyjnego uprawnienia i kandyduje po raz drugi na drugi urząd. I myślę, że ten fakt, także konstytucyjny, że konstytucja przewiduje możliwość kandydowania urzędującego prezydenta na drugą turę, na drugą kadencję, powinien nas skłaniać do takiej refleksji nad tym faktem. Czy lepszy jest kandydat, który ma doświadczenie 5-letniego urzędowania na wielkim urzędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czy też lepszym jest ten drugi, który takiego doświadczenia nie ma i takiej odpowiedzialności nie ponosił. Myślę, że to jest myśl taka bardzo ważna i ona powinna skłaniać właśnie do refleksji w tym kierunku, by stwierdzając, czy nie stwierdzając jakichś, i to ważniejsze, jakichś istotnych braków, niedoskonałości w urzędowaniu urzędującego prezydenta, skłonić się do jego wyboru na drugą kadencję.
Pojawia się również pytanie, na ile istotną okolicznością jest to, że aktualnie Polska, zresztą jak cały świat, ale Unia Europejska, jest w czasie radzenia sobie ze skutkami pandemii, z pewnymi trudnościami natury ekonomicznej, ale także społecznej, tym wszystkim, co jakby powoduje, że koncentracja na tym obszarze musi być szczególna.
Na pewno tak powinno być. Tym więcej, że gdzieś tam każdy z nas uznaje pogląd wynikający z doświadczeń minionych pokoleń, że w czasie powodzi, a szczególnie w czasie przeprawy wozów przez rzekę, nie zmienia się ani zaprzęgu, ani woźnicy, ponieważ oni są już w tej pracy wdrożeni i oni też chcą i dążą do tego, żeby dokonać tej przeprawy pozytywnie, ze skutkiem i bez żadnego niebezpieczeństwa. Ja myślę, że prezydentowi Andrzejowi Dudzie nie można zarzucić żadnych zaniedbań obowiązków państwowych i nie można mu zarzucić nieumiejętności wypełniania tego urzędu. On jest niezmiernie gorliwy w kontaktach społecznych, ale także jest już doświadczony w kontaktach rządowych i w kontaktach międzynarodowych. Ja sądzę, że to, co się ostatnio wydarzyło już w toku kampanii wyborczej, że został zaproszony do wizyty w Stanach Zjednoczonych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, powinno świadczyć, być dla nas argumentem czy przekonywującym dowodem na to, że ma nie tylko doświadczenie w relacjach międzynarodowych, ale ma także pewne uznanie ze strony tych, z którymi się kontaktuje w imieniu Polski, za to, jak te interesy Polski reprezentuje, bo przecież takim naczelnym motem prezydenta Andrzeja Dudy w relacjach międzynarodowych, także w relacjach Unii z Unią Europejską, jest dobro Polski, ale też troska o zachowanie tego zakresu suwerenności, który dzisiaj w relacjach międzynarodowych jest potrzebny i który służy Polsce.
Panie senatorze, rozmawiamy o prezydencie Andrzeju Dudzie, ale co w sytuacji, w której wybory wygra Rafał Trzaskowski? Jaka to będzie Polska w pana ocenie i jak sprawy polskie mogłyby być prowadzone?
To jest też jeden problem, o którym chciałem mówić. Myślę, że ten model sprawowania prezydentury przez prezydenta Andrzeja Dudę, jego relacje z rządem, który ma konstytucyjną legitymację do czasu następnych wyborów, a więc nie do jutra, tylko na dłuższy czas, są takim wzorcowym modelem sprawowania władzy przez prezydenta na poziomie prezydenta. Prezydent jest głową państwa. Prezydent jest ostateczną instancją ustawodawczą, bo bez jego podpisu nie ma ustawy. I jeżeli prezydent potrafi współpracować z rządem, czy to w inicjatywach, czy w wykonaniu, to jest to wielka wartość.
Kohabitacja będzie szkodzić Polsce?
No na pewno będzie, bo jej wzorcem jest chociażby, jeżeli tak można powiedzieć, kohabitacja z Senatem, który działa w tym kierunku, żeby blokować inicjatywy rządowe, te, które nie odpowiadają tej większościowej grupie senatorów, tej polityce prowadzonej przez marszałka Senatu. I to byłoby wielkie niebezpieczeństwo. I niewątpliwie kandydat prezydenta Andrzeja Dudy jest tego rodzaju politykiem, który nie stroniłby od takich konfliktów z rządem, a to nie przyniosłoby Polsce dobrych rezultatów. Tym więcej, że no musimy przyznać, że jednak rząd Morawieckiego, aż wcześniej także pani Szydło, doprowadził do stworzenia w Polsce koncepcji politycznej prowadzenia państwa, która jest oparta na trosce o dobro rodziny. O dobro rodziny, na polityce socjalnej, na polityce, która zmierza do tego, by w perspektywie lat doprowadzić do wzbogacenia się Polski, do dogonienia czy dojścia do tego poziomu zamożności przez zwiększenie wynagrodzeń, przez zwiększenie potencjału inwestycyjnego. Stąd te wielkie inwestycje planowane, ale także troska o to, by poprzez stworzenie funduszy finansowych i samorządy miały większą możliwość inicjowania, co jest bardzo ważne.
Panie senatorze, no, nie wypominamy oczywiście wieku, ma pan 93 lata, ale mam też do pana takie pytanie, czy w niedzielę pójdzie pan na wybory, czy uda się pan osobiście, może będzie głosował pan korespondencyjnie?
Nie. Ja jestem zachowawczy konserwatysta i nie podjąłbym tego wszystkich czynności, które zmierzają do tego, żeby głosować korespondencyjnie. Po prostu pójdę. Do tej pory...
W pierwszej turze również uczestniczył pan osobiście.
Ale tak? Oczywiście, że tak. Ja mogę nawet więcej powiedzieć, że uczestniczyłem we wszystkich wyborach. Także nawet w tych perelowskich, pierwszy raz w 1952 roku w Poznaniu, ale tam szliśmy też z taką grupą studencką do tych wyborów i skreślaliśmy tam wszystkich, czy co trzeba. To nie dało żadnego rezultatu, ale uznaliśmy, że takie karty wyborcze powinny się znaleźć i tam poszliśmy. W 1947 roku pierwsze wybory w Zielonej Górze. Ja byłem uczniem już wtedy drugiej klasy licealnej, ale nie miałem jeszcze 21 lat i nie byłem uprawniony do wyboru, ale też towarzyszyłem tym starszym kolegom, a szczególnie koleżankom, które szły głosować i z którymi umówiliśmy się, że będą głosowały popierając Mikołajczyka.
Czyli jak rozumiem, zachęcamy do udziału w wyborach.
Ależ oczywiście, to jest nasz obowiązek. Ja unikam określenia takiego święto demokracji. To jest dzień, w którym my wypełniamy nasz obowiązek moralny wobec Polski. Patriotyczny obowiązek, ale także obowiązek wynikający z troski o naszą przyszłość, przyszłość naszych rodzin i przyszłość Polski. I to jest bardzo ważna sprawa. I myślę, że tę troskę o Polskę przejawia w każdym działaniu prezydent Andrzej Duda, współdziałając z rządem i korzystając z tego, że ma oparcie w większości sejmowej. Co jednak nie sprawia, że jest w jakiś sposób niewolnikiem w decyzjach tej większości czy przywódców tej większości.
No tu się też wskazuje, że w drugiej turze, kiedy już nie ma perspektywy ubiegania się o poparcie w kolejnej, w swoim zapleczu politycznym, ten poziom związany z decyzyjnością może być jeszcze większy.
Ja chcę powiedzieć, że w moim przeświadczeniu prezydent Andrzej Duda głosował zawsze podpisywał ustawy, względnie je wetował, bo i to było także te, które były inicjatywą
rządu. Zdaje się, że więcej niż Bronisław Komorowski, tak jest.
Zawsze po rozważeniu wszystkich realnych okoliczności, konsultując to z rozlicznymi środowiskami i fachowcami, to nie były tylko konsultacje partyjne, chociaż takie na pewno też były, i podejmował decyzję nie zawsze taką, która odpowiadała rządowi. Ale przecież rolą prezydenta w tym zakresie jego uprawnień ustawodawczych nie jest służenie rządowi. Jest współpracowanie z rządem, tak jak i rząd jest zobowiązany brać pod uwagę głos prezydenta tam, gdzie powinien się z prezydentem konsultować.
Panie senatorze, musimy kończyć naszą rozmowę.
Ja tylko powiem jeszcze jedno i to jest bardzo ważne. Prezydent Andrzej Duda jest w moim przekonaniu prezydentem najgłębiej związanym z dziejami Polski. Nie przez wiek, ale przez działanie, przez poglądy. I jest najgłębiej związany z tą wielką wartością Polski, jaką są jej dzieje chrześcijańskie. I kwestia właśnie jest taka, że my wchodzimy w czas tego konfliktu, także światopoglądowego. I jest rzeczą ważną, by prezydent nie był człowiekiem sprzyjającym dechrystianizacji Polski, kwestionowanie ich dziejów chrześcijańskich, bez refleksji na to, jaka była przeszłość Polski i jaka to jest wartość. Wartość chrześcijańska dla Polski wynika stąd, że chrześcijaństwo buduje rodzinę, buduje także pewien ład społeczny. Te wartości, które doprowadziły do wprowadzenia polityki socjalnej, one wynikają właśnie z chrześcijaństwa. I nie może być tak, by prezydent był pozornie katolikiem, a wspierał tendencje, nawet te kulturowe, które chrześcijaństwo kwestionują.
Bardzo dziękuję. Gościem Radia Zielona Góra był senator Walerian Piotrowski, honorowy obywatel Zielonej Góry, honorowy obywatel województwa lubuskiego. Kłania się Janusz Życzkowski.
Dziękuję bardzo.